Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nadamy rozmowę z arcybiskupem Paulem Hinderem, administratorem apostolskim na Półwyspie Arabskim. Powrócimy do wakacyjnego spotkania Benedykta XVI z kapłanami w Bressanone. Piotr Samerek opowie o postawie Piusa XII względem Polaków w 1956 roku. Zaczynamy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego. Na program zaprasza Krzysztof Brąk.
Osądzać siebie w sposób trzeźwy. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu wierze wyznaczył, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Jakże trudne zadanie stawia przed nami święty Paweł, osądzać trzeźwo, obiektywnie samego siebie. Choć z pozoru to takie proste. Niby znamy się doskonale, obcujemy ze sobą 24 godziny na dobę. A jednak nieustannie zadziwiamy samych siebie. Raz swoją dobrocią. Jak to się stało, że potrafiłem być tak szlachetny, tak pełen poświęcenia. A zaraz potem następuje inna niespodzianka. Zastanawiamy się, jak to się stało, że dokonaliśmy takiego świństwa czy podłości. I pytamy się zdumieni, czy to naprawdę byłem ja? To zaś odnosi się do dwóch pytań. Kim ja jestem i jakim ja jestem? Kim ja jestem? A więc jakimi zdolnościami obdarzył mnie Pan? Do jakiej pracy się nadaję i co mam wykonać? Są bowiem ludzie bogato od Boga wyposażeni, którzy wśród tych licznych zdolności z trudem wybierają drogę życia. Inni, bardziej jednostronnie utalentowani, mają łatwiejszy wybór, ale i oni nie zawsze umieją się wstrzelić w swoją drogę. I mówimy wtedy, że mideli się z powołaniem. Módlmy się więc o wybór dobrej drogi życia i zawodu. I starajmy się nie osądzać jej na podstawie kasy, którą możemy zbić, ale przede wszystkim pytajmy, czy to jest droga, jaką mi Pan wyznaczył. Z tym wiąże się drugie pytanie, jakim ja jestem? Co jest we mnie dobrego, a co złego? Na czym mogę polegać, a czego mam się obawiać ze strony samego siebie? Często tworzymy sami o sobie mit. Kłamczuch wierzy, że jest prawdomówny, tchórz bohaterem, grafoman uważa się za wieszcza, a nieznośny za wzór pokory i łagodności. Do prawdy o sobie dochodzimy żmudną pracą odkrywania siebie poprzez codzienny, bezlitośnie prawdziwy rachunek sumienia, obnażający nagą prawdę o sobie, a koronujemy go spotkaniem z Chrystusem miłosiernym w sakramencie pokuty. I tak na ziemi szukamy prawdy o sobie, uważając jednak, by te poszukiwania nie spowodowały skupienie całej swej uwagi na sobie, zapomnieniem o innych. Tu na ziemi jednak nie dojdziemy nigdy do pełnej prawdy. Kiedyś jednak, gdy staniemy twarzą w twarz z Bogiem, w jednej chwili ujrzymy, kim naprawdę byliśmy. I to będzie wreszcie prawdziwy obraz samego siebie w blasku Bożej miłości.
Ponad milion chrześcijan w Arabii Saudyjskiej żyje w ukryciu, nie może przyznawać się do swojej wiary. Na Półwyspie Arabskim uczniowie Chrystusa muszą pamiętać o dyskrecji i ścisłym przestrzeganiu wymogów prawa. O sytuacji tamtejszych wspólnot chrześcijańskich mówił na mityngu przyjaźni między narodami w Rimini szwajcarski kapucyn arcybiskup Paul Hinder, który od 2005 roku jest wikariuszem apostolskim na całym Półwyspie Arabskim. Księdza arcybiskupa poprosiliśmy o przybliżenie sytuacji tamtejszego kościoła.
Chrześcijan na całym Półwyspie Arabskim jest przynajmniej 2 miliony.
Żyją oni na miarę warunków, w jakich się znajdują, gdyż ich wolność religijna jest dość niepewna. Właściwie nie ma wolności religijnej w europejskim rozumieniu. Wolność wyznania jest ograniczona. We wszystkich krajach, z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, posiadamy własne miejsca kultu. Możemy w nich zgodnie z prawem sprawować liturgie, na których gromadzą się nasi parafianie. Przykładowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy obecnie 7 parafii. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. W Omanie istnieją 4 parafie, podobnie jak w Jemenie. Natomiast w Katarze jest 1 na cały kraj. Również w Bahrajnie jest dotąd 1 parafia, ale niebawem powstanie 2. Poza tym, jak wspomniałem, całkiem szczególna sytuacja panuje w Arabii Saudyjskiej, choć tam również coś się zaczyna dziać.
Chrześcijanie są zatem tolerowani.
Chrześcijanie są tolerowani. W 5 z 6 tamtejszych krajów mogą również deklarować się jako chrześcijanie. Nie to stanowi największą trudność, nawet jeśli istnieją zagrożenia ze strony pewnych grup, powiedzmy, radykalnych. Na przykład w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, nie ma problemu z symbolami religijnymi. Chrześcijanie bardzo często mają różaniec w samochodzie i również ja mogę się nawet po mieście poruszać w stroju duchownym. Jeśli podróżuję, mogę założyć koloratkę i nie mam z tego powodu większych problemów.
Non crea problemi maggiori.
A zatem może się ekscelencja poruszać po tych krajach ubrany jako biskup czy kapłan?
Generalmente sì. Ci sono posti dove io non lo faccio per prudenza.
Zasadniczo tak, choć są miejsca, w których czynię to bardzo ostrożnie, aby nie narażać tych, którzy muszą tam żyć. Oni mówią mi, że niekiedy w takich sytuacjach lepiej zakładać bardziej neutralne ubranie.
In un modo più neutro.
Czy ma ksiądz arcybiskup nadzieję na otwarcie nowych przestrzeni dialogu, na przykład z Arabią Saudyjską?
Owszem, mam nadzieję. Są też pewne pozytywne znaki. Na przykład fakt, że król Arabii Saudyjskiej chciał wysłać mnie do Madrytu na konferencję poświęconą dialogowi. Niestety nie mogłem w niej uczestniczyć z uwagi na inne zobowiązania w związku ze Światowym Dniem Młodzieży w Sydney. Jest zatem pewne otwarcie, wola poprawy relacji między 2 wielkimi religiami monoteistycznymi i niewątpliwie jest to uczciwe z ich strony. Są również inne pozytywne znaki, które otrzymałem ze strony jednego ze zwierzchników zaangażowanych w dialog międzyreligijny, który zaprosił mnie, jako biskupa, na bankiet z okazji rozpoczęcia Ramadanu. A zatem przynajmniej w niektórych strefach społeczeństwa muzułmańskiego pojawiają się te znaki świadczące o woli poprawy naszych relacji.
Mówił arcybiskup Paul Hinder, wikariusz apostolski Arabii.
Dziś raz jeszcze powracamy do wakacyjnego spotkania Benedykta XVI z kapłanami w Bressanone. Ostatnie pytanie zadał mu ksiądz Paolo Rizzi, który jest proboszczem i wykładowcą teologii. Chcielibyśmy wiedzieć, powiedział, co Ojciec Święty sądzi na temat pierwszej komunii i bierzmowania. Coraz częściej chłopcy i dziewczęta, którzy przyjmują te sakramenty, uczestniczą w katechezach, ale nie biorą udziału w niedzielnych eucharystiach. I wtedy pojawia się pytanie, po co to wszystko? Mówiąc ogólnie, 35 lat temu, ja sam myślałem, że się dekonstruujemy, by stworzyć miejsce małej owczarni, a potem na nowo to wszystko przemyślałem. Gdybyśmy mieli robić prognozy na przyszłość, czego spodziewa się Ojciec Święty? Jakie postawy duszpasterskie może nam zalecić?
Nie mogę udzielić odpowiedzi nieomylnej w tym momencie. Mogę jedynie spróbować odpowiedzieć na podstawie tego, co widzę. Muszę powiedzieć, że ja też przeszedłem podobną drogę. Gdy byłem młodszy, byłem raczej surowy. Mówiłem, sakramenty są sakramentami wiary, a zatem tam, gdzie nie ma wiary, gdzie wiary się nie praktykuje, nie można udzielać sakramentu. Później, kiedy byłem arcybiskupem Monachium, dyskutowałem o tym z moimi proboszczami. Tam również istniały 2 frakcje. Jedna surowa, druga bardziej wyrozumiała. Ja także z biegiem czasu zrozumiałem, że powinniśmy raczej naśladować przykład Pana, który był bardzo otwarty, również w stosunku do osób z marginesu ówczesnego Izraela. Był Panem miłosierdzia. Zbyt otwartym, zdaniem wielu oficjalnych dygnitarzy, w stosunku do grzeszników, przyjmując ich lub akceptując ich zaproszenia na kolację, przyciągając ich do siebie, do komunii ze sobą. A zatem Powiedziałbym, że w zasadzie sakramenty są oczywiście sakramentami wiary. Tam, gdzie nie ma ani krzty wiary, gdzie pierwsza komunia jest tylko uroczystością z wielkim obiadem, pięknymi ubraniami, tam nie ma już sakramentu wiary. Ale z drugiej strony, jeśli udaje się nam dostrzec choć mały promyk pragnienia komunii w Kościele, pragnienie również tych dzieci, które chcą wejść w komunię z Jezusem, wydaje mi się, że lepiej być raczej otwartym. Oczywiście, jednym z aspektów naszej katechezy musi być wyjaśnienie, że komunia, pierwsza komunia, nie jest wydarzeniem jednorazowym, ale wymaga trwania w przyjaźni z Jezusem, na wspólnej drodze z Jezusem. Wiem, że dzieci często miałyby ochotę, pragnęłyby iść w niedzielę na mszę świętą, ale nie umożliwiają im tego ich rodzice. Jeśli widzimy, że dzieci tego chcą, jeśli mają to pragnienie, to wydaje mi się, że jest to niemal sakrament pragnienia, wola udziału w niedzielnej mszy świętej. W związku z tym powinniśmy oczywiście zrobić wszystko, co w naszej mocy, by w ramach przygotowań do sakramentów dotrzeć również do rodziców i może w ten sposób rozbudzić także i u nich zainteresowanie tą drogą, po której idą ich dzieci. Winni oni pomagać swym dzieciom w realizacji ich pragnienia nawiązania przyjaźni z Jezusem, która kształtuje życie, przyszłość. Jeśli rodzice pragną, by ich dzieci przyjęły pierwszą komunię, to ich pragnienie o charakterze raczej społecznym powinno się poszerzyć o pragnienie religijne i tym samym umożliwić wejście na wspólną drogę z Jezusem. Powiedziałbym zatem, że w ramach katechizacji dzieci zawsze bardzo ważna jest praca z rodzicami. Jest to właśnie jedna ze sposobności, by się z nimi spotkać, ukazując życie wiarą również dorosłym, bo od dzieci, jak mi się wydaje, mogą się na nowo nauczyć wiary i zrozumieć, że taka wielka uroczystość ma sens i będzie autentyczna tylko wtedy, gdy jej kontekstem będzie droga z Jezusem. Życie wiary. A więc za pośrednictwem dzieci trzeba nieco przekonywać i rodziców, że niezbędne jest pewne przygotowanie, które przejawia się w przystępowaniu do sakramentów i sprawia, że zaczynamy w nich gustować. Wiem, że ta odpowiedź na pewno nie jest wyczerpująca, ale pedagogia wiary zawsze jest drogą, a my musimy zaakceptować sytuację, która jest dzisiaj, a przy tym otworzyć ją na coś więcej, aby już po wszystkim nie pozostało tylko wspomnienie rzeczy zewnętrznych, lecz rzeczywiście poruszone zostało samo serce. W chwili, gdy coś nas przekonuje, nasze serce zostaje poruszone, choć trochę czuje miłość Jezusa, choć trochę doświadcza pragnienia, by pójść po tej drodze, w tym kierunku. A wtedy możemy, jak mi się wydaje, powiedzieć, że udała się nam prawdziwa katecheza. W istocie prawdziwym sensem katechezy winno być właśnie to, wnieść płomień miłości Jezusa, choćby mały, do serc dzieci, a za ich pośrednictwem do ich rodziców, tworząc w ten sposób na nowo miejsca wiary w naszych czasach.
Wysłuchaliśmy ostatniej z papieskich odpowiedzi na pytania księży z Bressanone. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Pius XII do kościoła w Polsce. Po internowaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego kościół w Polsce w latach 1953-1956 mimo wzmożonego działania komunistycznego aparatu represji opierał się jednak bardzo mocno polityce władz komunistycznych, co przejawiało się zwłaszcza w postawach większości księży i wiernych. Powoli także wśród przedstawicieli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego narastało zwątpienie w skuteczność walki z Kościołem. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze sytuację zewnętrzną i poważny kryzys trapiący partię komunistyczną zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Polsce. Został on ujawniony i przyspieszony w 1956 roku w wyniku tajnego wystąpienia Nikity Chruszczowa, który podczas lutowego zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego poddał ostrej krytyce Stalina i stworzony przez niego system. W marcu nieoczekiwanie zmarł w Moskwie Bolesław Bierut, co stanowiło katalizator wewnętrznej rozgrywki w PZPR i wzrostu presji społecznej na zliberalizowanie sytuacji politycznej. W tych okolicznościach wiosną 1956 roku biskupi polscy coraz śmielej zaczęli występować do władz o zrewidowanie dotychczasowej polityki wobec Kościoła, a także o uwolnienie internowanego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Komuniści, zajęci walką wewnętrzną, nie myśleli jednak ani o zmianie swojej polityki wobec Kościoła, ani o uwolnieniu prymasa. Jednocześnie w Watykanie dojrzewała myśl napisania przez Piusa XII listu apostolskiego do Kościoła Milczenia, adresowanego przede wszystkim do więzionych kardynałów Józefa Mincentiego, Alojzego Sztepinaca i Stefana Wyszyńskiego, a także wszystkich duchownych i świeckich cierpiących w Europie prześladowania. List ten przede wszystkim wyrażał solidarność z cierpiącymi i zachęcał ich do wytrwania. Czytamy w nim między innymi: bądźcie więc pewni, iż całe chrześcijaństwo, które jest jedną rodziną, podziwia was tak długo cierpiących w milczeniu, ucisku, w prześladowaniu i błaga najmiłosierniejszego Boga o pomoc, abyście nie upadli pod twardymi uderzeniami niewiary i zdradliwymi podstępami błędów, lecz przeciwnie, abyście z mężną wytrwałością świętych męczenników dali publicznie świadectwo wierze waszej i by nawet wasi prześladowcy, na których rozciąga się również nakaz miłości bliźniego, otrzymali przebaczenie od tego, który gotów ich przygarnąć, oczekuje z miłości powrotu wszystkich marnotrawnych synów. List ten został podpisany 29 czerwca 1956 roku, kiedy w Poznaniu rozgrywały się dramatyczne starcia robotników z milicją, będące wyrazem dążenia do pełnej wolności i niepodległości. Dokument został jednak opublikowany dopiero w lipcu. 1 lipca 1956 roku ambasador Pape pytał wprost arcybiskupa Samorę, czy Stolica Apostolska zamierza wyrazić swoje stanowisko w związku z sytuacją, jaka zaistniała w Polsce. W odpowiedzi usłyszał, że wkrótce ukaże się list, ten, o którym mówiliśmy powyżej, w którym będzie napiętnowany ucisk, a do prześladowanych będą skierowane słowa pociechy i wyraz pamięci. 3 dni później Pius XII przyjął na audiencji grupę Polaków, podkreślając, że czyni to w geście solidarności z poznańskimi robotnikami. W taki też sposób audiencji pisało watykańskie L'Osservatore Romano. Natomiast z inicjatywy polskiej emigracji w Rzymie 12 lipca w kościele świętego Andrzeja na Kwirynale, gdzie spoczywa święty Stanisław Kostka, została odprawiona msza święta za ofiary wydarzeń poznańskich. Towarzyszyło jej duże zainteresowanie środowisk watykańskich, włoskich oraz prasy zagranicznej. Stolica Apostolska nie zmniejszała swojego zainteresowania sytuacją w Polsce. W związku z uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia i odbywającym się tam posiedzeniem Konferencji Episkopatu Polski, ówczesny substytut Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Carlo Grano, przesłał w imieniu Piusa XII telegram z najlepszymi życzeniami, zapewniając o papieskiej modlitwie oraz papieskim błogosławieństwie. Uroczystości w Częstochowie, które zgromadziły kilkaset tysięcy wiernych, stanowiły ważną część obchodów ustanowionego przez biskupów Roku Maryjnego. W czasie mszy świętej na Jasnej Górze, w 300-lecie ślubów króla Jana Kazimierza, wierni odnowili śluby jasnogórskie, których tekst napisał uwięziony ksiądz prymas i w zalakowanej kopercie przekazał ojcom Paulinom. Za tydzień będziemy mówić o wydarzeniach, które bezpośrednio poprzedziły uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.